Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Witam panią wiceburmistrz, panią Gabrielę Naczelnik, panią kierownik Wiolę Tylkę, pana Krzysztofa Leśniaka, zastępca pani dyrektor. Witam wszystkich radnych, witam panią naszą kochaną i mamy dzisiaj gościa, panią Agnieszkę Furtak. Mamy dziewczynki, tak? Chłopca, osoby niepełnosprawne. Kolejność dzisiejszej komisji. System wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej za rok 2018. Opisywanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Bardzo proszę o wprowadzenie panią Wiolę, temat pierwszy. System wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
Proszę mi wybaczyć, jeżeli nie wszystko dokładnie na wszystkie pytania odpowiem, bo niepełnosprawność nie jest naszą domeną. To jest jakby zadanie, którym przede wszystkim zajmuje się Centrum Powiatowe Pomocy Społecznej Rodzinie. Myśmy państwu w materiale przedstawili wszystkie możliwe zebrane przez nas informacje, z jakich form mogą osoby niepełnosprawne skorzystać, a to czy z nich te osoby korzystać mogą, zależy już od niewłaściwego sprawdzenia sytuacji tej osoby. Jeżeli mówimy o turnusach rehabilitacji, na przedmiotach ortopedycznym, sprzęcie rehabilitacyjnym, barierach architektonicznych, program aktywny senior, począwszy do punktu 7 leży w Miejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej, to są wszystkie zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Oczywiście jest i funkcjonuje na naszym terenie przede wszystkim Miejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej, które osobom niepełnosprawnym udziela różnego rodzaju form wsparcia, jakie wynikają z ustaw i spoza ustaw też oczywiście. Jest też, oczywiście są osoby niepełnosprawne w szkołach i tutaj też jest zorganizowany transport jakby po naszej stronie. I mówimy o osobach niepełnosprawnych, czyli starszych, czyli tutaj zatroszczyła się gmina w ten sposób, że mamy nasz własny tu lokalny dom pomocy społecznej, jak również korzystają te osoby z domu pomocy społecznej w innych miastach, to zależy też od różnych innych sytuacji. Więc jeżeli państwo macie jakieś pytania, ja jeżeli tylko będę mogła udzielić, to oczywiście udzielę.
Czy państwo radni mają teraz pytania do tego materiału? Wobec tego bardzo proszę panią Agnieszkę. Pani przyszła do nas specjalnie dzisiaj na tę komisję.
Dziękuję bardzo. Ja króciutko chciałam tylko zapytać, czytałam to sprawozdanie, rzeczywiście jako mama dziecka niepełnosprawnego zauważam, że w tej materii nastąpił jakby duży postęp. Coraz więcej różnych inicjatyw jest na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzonych w różnych stowarzyszeniach. Aczkolwiek ja mam takie pytanie do państwa, bardzo ogólne, związane z przyszłością. Ponieważ jak wszyscy wiemy, niepełnosprawni dzielą się ogólnie i dzieci dorośli na trzy grupy, czyli tych z lekkim upośledzeniem, umiarkowanym bądź znacznym.
Upośledzeniem
stopniem niepełnosprawności, tak, bo to zależy, czy u dzieci, czy potem jest już to osoba dorosła. I my jako rodzice zauważamy coś takiego, że jak jeśli chodzi o osoby z lekkim upośledzeniem, czy ze lekkim stopniem niepełnosprawności i z umiarkowanym, to tych form wsparcia różnego rodzaju inicjatyw jest dość dużo. Chociaż i tak z tego, co rozmawiałam z mamami, które mają na przykład osoby w ostoi, to wiemy, że ta ilość tych miejsc jest jednak niewystarczająca, że są listy oczekiwań.
My nie, teraz, teraz nie ma, bo jestem na panią dyrektor na bieżąco.
Przepraszam, bo ja mam troszkę.
I mamy jeszcze dzieci poza terenem, przepraszam, dorosłych poza terenem gminy. Gmina dotuje do 8 miejsc i organizujemy im przejazd, ale te rodziny chciały być w typowych domach właśnie, które organizują dla nich w Sosnowcu na Grota Roweckiego specjalne zajęcia dla tych
ja właśnie w tej sprawie, że dla tych osób ze znacznym upośledzeniem, szczególnie umysłowym, bo wiadomo, że dla osób niepełnosprawnych ruchowo to jest zupełnie inna historia. Osoby na wózkach, okularach czy niewidome, to jest jakby zupełnie inny system wspierania takich osób. Natomiast osoby, dzieci, które stają się po ukończeniu szkoły dorosłymi ze znacznym upośledzeniem umysłowym, no niestety tych miejsc, gdzie można takie, gdzie takiego dorosłego już potem jakby, na, nie mówimy na cały dzień, prawda, ale na te 3-4 godziny dać na takie warsztaty po prostu. Na, chodzi o to, że ci ludzie kończą szkołę, tak, ci młodzi ludzie jakby tracą kontakt ze światem. Rodzic przynajmniej w większych chęciach nie jest w stanie zapewnić tego, co teraz mają w szkole, czyli kontaktu z rówieśnikami, z innymi ludźmi, różnym rodzajem zajęć. I teraz miejsc takich właśnie świetlic, czy takich ośrodków jednak dla tych osób niepełnosprawnych z dużym upośledzeniem jest mało. I ja tylko króciutko chciałam zapytać i zaapelować, czy jeśli jest jeszcze możliwość w tym budżecie Unii Europejskiej pozyskiwania środków, czy z jakichś innych form, czy byłaby możliwość w przyszłości, bo to nie jest projekt, który można zrealizować w ciągu kilku miesięcy, to jest projekt na lata, bo zorganizowanie takiego miejsca dla kilku czy kilkunastu osób to jest miejsce, to jest personel wykwalifikowany i tak dalej. Ale jednak no, jest pewna grupa tych osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym znacznym, które po ukończeniu szkoły po prostu zostają. Bo ja wiem, że jakkolwiek w tych ośrodkach dla osób, które są bardziej samodzielne, to miejsce jest i jest tych miejsc, tak jak Pani mówi, coraz więcej, z czego my się bardzo cieszymy, to dla osób, które wymagają wsparcia przy ubieraniu się, czy czasami nawet przy jedzeniu, czy przy korzystaniu z toalety, w tym sensie, że trzeba sztuknąć i powiedzieć idź, prawda, czy tam podprowadzić, takich miejsc jest mało. I ci niepełnosprawni pozostają po prostu wtedy w tych czterech ścianach domów. Więc tu jest taki apel pewnie no niewielkiej pewnie grupy rodziców, ale żeby gdzieś w tych projektach budżetowych na przyszłość, może gdzieś jakieś kolejne miejsca w istniejących ośrodkach albo stworzenie jakiejś takiej świetlicy, tak jak my mówimy. My rodzice nie oczekujemy, że ktoś nam tych dorosłych, bo myślę, jeszcze nie jest dorosły, ale za kilka lat, prawda, będzie. Nie chodzi o to, bo tak się czasami na to postrzega, że rodzice się chcą pozbyć na cały dzień, prawda? Nie, to chodzi o te 2-3-4 godziny maksymalnie, żeby ci ludzie nie tracili kontaktu po prostu ze światem.
Pani dyrektor, mamy może zadanie, ile jest
Powiem tak, jest to zadanie stricte powiatowe, szanowni państwo. Proszę mieć tą świadomość, że pewne rzeczy, które robi Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, robimy tak ukłon, ponieważ widzimy potrzebę, o której również mówi mama. Ja też rozumiem panią doskonale, bo też stanęłam w zeszłym roku przed takim stanem, co mam zrobić, więc nie było innego wyjścia, tylko umieszczenie w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bo bym nie mogła ani pracować, ani funkcjonować, nic, więc ja to panią doskonale rozumiem. W innych krajach jest tak, że asystent osoby niepełnosprawnej jest, ma pani wszystko, leki, bo rodzina może wyjechać na czas, zajmują się niepełnosprawnym. Tego u nas nie ma i nie będzie, a to by było bardzo dobre. Teraz, przed czym my możemy robić, to my dajemy skierowania do środowiskowych domów samopomocy. Są różne typy tych domów. Dla głęboko upośledzonych, przepraszam, że to wyrażam, no, nie powinnam tego mówić, czyli dla osób, które nie funkcjonują, nie mówią, mają problemy ruchowe i psychiczne, czyli ze sprzężeniami niepełnosprawność, tak to się nazywa. I grzecznościowo Sosnowiecki Dom po szkole, bo tamte dzieci chodzą do szkoły specjalnej, przyjmuje nam co roku, podpisując, my podpisujemy z nimi umowę i przyjmują. Są bardzo zachwyceni. Gmina daje pieniądze na transport, czyli my jako Ośrodek Pomocy Społecznej dowodzimy, przewozimy, dajemy osobę. Ale jeszcze mamy warsztaty terapii zajęciowej. Jest to w Będzinie, co prawda, ale wiemy, że dosyć dużo osób na te warsztaty chodzi. Jest nas panią dyrektor naszego czelackiego domu, bo to jest naszego powiatowego, ale na terenie Czeladzi w stałym kontakcie, ona teraz ma duże niedobory. Czyli ma więcej miejsc niż szczęście. To jest zadanie zlecone powiatowi, czyli koszt cały pokrywany jest ze środków ministerialnych, czyli poprzez środki wojewody. I my, jako Ośrodek Pomocy Społecznej, bo nie rozwiązujemy wszystkiego, o czym pani mówi, ale robimy wypłaty wszystkich świadczeń, zasiłków, ale orzeka o niepełnosprawności
w zespół do sprawy
i jeśli chodzi o indywidualne zgłaszanie się do nas, to o czym pani mówi, ja przepraszam, ostatecznym jest to, że się umieszcza takie osoby w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, czyli ze sprzężeniami. Ale czekanie na taki dom jest dosyć długo. Dwa. Ale
pani mówi o stałym pobycie.
Ja mówię o stałym pobycie.
No rozumiem.
Nie ma czegoś, o czym pani mówi, żeby zrobić tak przejściowo coś dla nich.
Dzienne,
albo są wyzwania dzienne.
Dużo bywają, ale to są poszkodowane.
Ale te duże miasta, a duże miasta są miastami rodzinnymi. Mają zadania powiatowe. Więc to o
ja rozumiem,
to przepraszam bardzo wszystkich, ale proszę po kolei, bo nasza
sama
częściej ma problem z zanotowaniem, jak mówi 5 osób naraz.
Coraz częściej też mówi się o pewnej polityce i programach, które być może się pojawią, trudno powiedzieć jak, ale tak zwanej opiece wytchnieniowej. Czyli dla tych rodzin, które, czy rodzin, czy członków rodzin, czy pojedynczych osób, gdzie jest osoba od niej zupełnie zależna, taką pomoc, żeby ta osoba mogła przez pewien czas samo się realizować, powiedzmy, skorzystać z pewnych
dobrodziejstw,
odłączyć się, nawet na czas jakiegoś wyjazdu, urlopu. Więc to idzie w tą
idzie
stronę.
W tym, bo to prawda. To, tak jak mówię, wiem, że nie ma, ponieważ utrzymanie nazwijmy to świetlicą, tak na nasze potrzeby teraz, takiej świetlicy, na której na 3-4 godziny takie osoby z upośledzeniem znacznym przebywają, jest kosztowne z tego względu, że osoby ze znacznym upośledzeniem potrzebują dużo więcej wykwalifikowanych opiekunów. I dlatego mówię, za granicą oraz w niektórych dużych miastach polskich, tych największych, już takie świetlice się pojawiły, ale to są rzeczy, tak jak mówię, prowadzone częściowo przez miasta i przez fundacje, gdzie się pozyskuje środki osobowe, ponieważ tak jak mówię, utrzymanie tam jest przeważnie jeden opiekun na jedną lub na dwóch podopiecznych, więc to są...
Wiem, o których pani domach mówiła, mam w Krakowie, bo byłam w takim domu w Krakowie. Tworzyła go fundacja. Fundację stworzyli rodzice dzieci niepełnosprawnych i oni korzystają z różnych grantów. Czyli gmina daje, bo przystępują do
projektu. Się takie domy pobytu, ale też
są świetnicy fizyczni, które mają duże
i jeszcze dotuje projekty unijne. Ale tam z projektów unijnych były takie, o czym pani mówi, były takie zadania i one później przejmują finansowanie w całości te domy.
Nie ma, nie jest problemem.
Powiem pani, co my robimy. My mamy usługi opiekuńcze dla osób, o których pani mówi. Ale koszt tych usług miesięcznie dla jednej osoby, która wymaga opieki, to jest dobrze, że mamy pana, który to robi, to jest ponad 3000 miesięcznie, gdzie gmina dotuje do każdego człowieka, bo oprócz tego rodzina płaci. Ale ja mam 3000 do każdego człowieka dopłacam, bo tam jest 8 godzin usług opiekuńczych, żeby ta matka mogła gdzieś wyjść, coś załatwić. Matka jest stara, schorowana, jeszcze jest babcia, jeszcze jest niepełnosprawny brat i takich mamy dosyć sporo. I dla takich mamy taką formę pomocy, ale z kolei strasznie to obciąża budżet gminy. Potem robiąc na przykład, podwyższając opłaty,
więc być może rozwiązaniem na przyszłe lata, bo tak jak mówię, ja jeszcze mam dziecko przez ileś lat w szkole, mam też, mamy koleżanki, które też jeszcze mają dzieci w szkole, natomiast ja przychodzę do Państwa też wcześniej, bo te dzieci kończą kiedyś tą szkołę za kilka lat. Tak, i tak jak mówię, mnie akurat osobiście nie zależy na jakimś opiekunie, jest też tylko, żeby to dziecko, ten człowiek już potem dorosły, chociaż na te 2-3 godziny miał kontakt z innymi ludźmi.
A ja mam takie pytanie. Mamy taki środek Ostoja. Nie ma możliwości poszerzenia działania.
Ale tam są wolne miejsca.
Nie są wolne miejsca, ale ja rozumiem, że nie ma wykwalifikowanej kadry.
Nikt nie chce przyjść do pracy za takie pieniądze, bo tak jak do szkół.
No dobrze, ale skoro my płacimy opiekunom...
Nie płacimy, to płaci wojewoda, bo to jest zadanie zlecone powiatowi. Czyli gmina, nie pan
powiatowe centrum pomocy rodzinie jest organem nadzorczym, a środki płyną z ministerialne, z ministerstwa poprzez wojewodę.
I nie dałoby się tego przekierować?
Nie, bo to jest zadanie powiatu z mocy ustawy o samorządzie.
Przepraszam, czyli w całym powiecie nie ma takiego
jest. Poczekajcie, bo może Państwo, dla nas to jest normalne, a Państwo może... Jest na terenie Żelazi, na Piaska, dom pomocy społecznej, dzielny dla osób środowiskowych, dom dla osób typu A i B, tak się to ładnie nazywa, czyli dla osób z upośledzeniami umysłowymi w stopniu lekkim i znacznym. I taki dom prowadzony jest przez powiat.
Czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dokładnie.
Przez powiat, czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zleca nam, czyli gminie, w której dana osoba jest, na przykład mamy tam 40 mieszkańców z terenu Czeladzi, a nie muszą być z terenu Czeladzi, bo mogą być z całego powiatu, z Siewierza, ze Sławkowa, z każdej jednej gminy. I my przeprowadzamy wywiad środowiskowy, mówimy tak, potrzebna jest ta pomoc i taka osoba może tam uczęszczać. Ale to, o czym pani mówi, przyjmują osoby w miarę sprawne, przyjmują osoby, które mogą się komunikować.
Ale w rzeczywistości trochę inaczej.
Trochę inaczej to wygląda. No, proszę Państwa, żeby Państwo nie zabierać czasu,
nie
żeby nie przedłużać, to ja tak jak mówię, zwracam się z apelem w imieniu rodziców, którzy mają jeszcze dzieci w szkołach, ale żeby mieć na uwadze poszerzanie tej działalności, czy tak jest chyba najlepiej, prawda, w tych ośrodkach, które istnieją, bo stworzenie nowego ośrodka to są ogromne koszty. My jesteśmy do Państwa dyspozycji, do wszelakiej współpracy, nawet przy pozyskiwaniu potem jakichś środków i tak dalej, więc na pewno nie. Chętnie byśmy współpracowali w tym kierunku i żeby wspólnie coś dla tych ludzi potem zrobić. I takie mam pytanie jeszcze techniczne, bo kiedyś tego nie było ileś lat temu, wiem, że takiej osoby stricte nie było, czy jest osoba na terenie Czeladzi, która faktycznie wie, bo wiadomo, że dzieci to jest, wiadomo ile jest niepełnosprawnych, bo uczęszczają do szkół, więc tutaj jest to jakby, tak, tylko czy jest ktoś, jakiś taki, ja to nazywam koordynatorem do spraw niepełnosprawnych, kto wie, ile jest osób niepełnosprawnych dorosłych, w jakim stopniu i jakie są potrzeby tych osób.
Nie, nie, na pewno nie ma i takiej statystyki się też wprost nie wprowadzi, chociaż chcę Państwu powiedzieć, że kontaktowałam się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonującym w ramach struktury i tego zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności. I to chyba w tej chwili jest jedyne źródło, z którego można dostać jakąś informację, jeżeli się o ilości osób niepełnosprawnych.
Bo ja się boję, że tu RODO by mogło trochę przeszkadzać to zbieranie, bo tu nie chodzi o zbieranie jakichś danych wrażliwych, ale o samą taką informację, że na przykład w Czeladzi mamy 200
ale osób próbuję powiedzieć,
z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym, znacznym, dorosłych, prawda, wymagającym...
Mamy 525 osób niepełnosprawnych, które mają wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W tym jest 79 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 194 umiarkowany, lekki 109. Mówimy dzisiaj o dzieciach w wieku do 16 roku życia. Powiatowy zespół w Będzinie wydał i ma ze statystyki wynika, że w przypadku 45 dzieci łącznie są wydane orzeczenia o niepełnosprawności. I teraz tak, tu nie ma stopni. Natomiast jest tak, dzieci, które są z jednym symbolem, to jest jeden symbol, to jest jedna przyczyna, jednostka chorobowa, z powodu którego stały się niepełnosprawne, to jest 28. Dzieci, które mają dwa symbole, czyli występują ze sprzężenia, to jest 13 dzieci, natomiast dzieci z trzema symbolami, czyli to już jest ten stan dziecka, gdzie jest wielość chorób, to jest czworo dzieci. To jest stan na koniec grudnia tego roku.
Już więcej.
Pani mówiła,
że
zeszłego roku.
Czyli taka jakaś ogólna wiedza o ilości Jezu, chodzi na
to. Ale to tylko tych osób, które
mają orzeczenie. Tak, mówimy absolutnie o ZUS-ie, ponieważ ZUS takiej statystyki nie prowadzi, nie wiem, czy nie chce, czy nie
dzieci. Może też jest część osób niepełnosprawnych starszych, ale to wynika z wieku i
prawda?
To jest jeszcze inna.
A tu są jednostki chorobowe.
Chodzi o to dotarcie do takich
no to są pojedyncze osoby, że mówimy o dzieciach.
Żeby też nie ma takiej polityki, o której pani mówi,
że może na innego na przykład.
Nie możemy nie jest naszym zadaniem, nawet nie możemy występować o te środki unijne, bo jakby nie jesteśmy tym beneficjentem.
Akurat. Jeżeli jest konkurs ogłaszony, to w konkursie ogłasza się, kto może o te środki aplikować. Bardzo często są to właśnie organizacje pozarządowe, które zajmują się tą kwestią niepełnosprawności, chcą pomóc. Najczęściej to są organizacje, które zrzeszają rodziców bądź dzieci z niepełnosprawnością. I to są przede wszystkim powiatowe centra pomocy rodzinie. Ja tu Państwu napisałam o aktywnym samorządzie, napisałam o innych takich programach, ale one wszystkie są realizowane w powiatowym centrum pomocy rodzinie. I gdybyśmy my jako gmina chcieli uczestniczyć w tym w jakikolwiek sposób, to najpierw musi z tą inicjatywą wystąpić w powiat. Czyli on występuje w naszym imieniu. Ja nie mówię, że oni nie robią tego. Oczywiście, że robią. Ale też proszę sobie wyobrazić, że na przykład są piękne środki PFRON-owskie, gdzie można pewne rzeczy sfinansować dla osób niepełnosprawnych. ale tam się też pewnymi logarytmami potrzebami kierują. To nie jest na takiej zasadzie, jak chcesz i masz, nic podobnego. Każdego roku są ogłaszane konkursy, gdzie mówi się, że na przykład szczelam powiat będziński może aplikować o określoną pulę pieniędzy. I na przykład środki transportu w tym roku, o dziwo, pierwszy raz powiat będziński był ujęty od niepamiętych czasów, bo nie mogliśmy kupić tego, ale no i okazało się, że jak najbardziej.
Ale ja nie mogę.
Ty nie.
Jako jednostka, a powinnam, bo mam niepełnosprawność.
Nie, właśnie okazało się, że w tym roku wskazał. Pojawił się powiat, o dziwo, to po pierwsze, po drugie wskazanie. WTZ-y i ewentualnie przewodnie rehabilitacyjne. Koniec. Więc każdy inny wniosek jest ze względu formalnie odrzucony. Więc to też nie jest tak,
po prostu nie ma ujednoliconego systemu pomagania niepełnosprawnym. Nie ma w Polsce.
Każdy próbuje, coś robi, ale czasami się obchodzi to prawo.
To jest smutne, że trzeba czasami kombinować, a czasami się nie da po prostu.
Dokładnie,
chcą pomóc
o to, żeby sfinansowali w pewnym stopniu nasz nowy przewóz właśnie do transportu dzieci niepełnosprawnych. Nie. Niestety, jako gmina nie mogliśmy się zakwalifikować i kupiliśmy to w 100% z własnych pieniędzy
gminnego. Dobrze, ja nie będę Państwu zarzucać czasu, jeśli taka wiedza jest, ile tych niepełnosprawnych jest. No, wydaje mi się, że od strony takiej nawet ustawowej było wskazane coś takiego, żeby taka funkcja jak jakiś koordynator do osób niepełnosprawnych istniał w każdej gminie.
W powiatach. I tam trzeba kierować
jednak. Wydaje mi się, że jeżeli gmina nie odpowiada, to trudno, żeby miała koordynatora.
Bo
koordynator, który nikt by nie mógł nic zdziałać.
Tak mówię, że jest to by musiało być ustawowo, bo powiat jest z kolei za duży, tak? Jeśli jest w gminie.
Mamy przecież przedstawicieli tutaj radnych powiatowych, z którymi można gdzieś porozmawiać i zapytać i tą drogą kierować swoje zapytania. I to jest właściwie, moim zdaniem,
ja mówię o czymś jeszcze innym. To nie chodzi o to, że ja jako rodzic...
Bo my nie zmienimy tego, że nagle w Polsce się zmieni prawo, tutaj w Czeladzie i te prawa...
My prawa w Czeladzie nie zmienimy, ale...
Znaczy prawa w Polsce, bo to musiałoby prawo w Polsce
się zmienić. Jeśli by były, że tak powiem, głosy oddolne, prawda, do tych tam wyżej, to może w końcu by ktoś tam nad czymś takim pomyślał, bo nie chodzi o koordynatora tego typu, że nie ja idę do niego, tylko to byłby ktoś, kto miałby wiedzę w danej gminie, bo powiat to jest za duża jednostka. Ile takich osób jest, z jakimi niepełnosprawnościami i jakie są ich bieżące potrzeby. I na stałe taki koordynator
miałby
wchodzenie w kompetencje
to mogłoby być
inicjatywą
moim zdaniem można to zrobić inaczej. Po prostu tych koordynatorów mógłby powołać powiat i po prostu był każdy koordynator na gminie. Każda gmina i byłoby pięciu koordynatorów, ale było wtedy pięciu koordynatorów w powiecie, którzy odpowiadaliby za poszczególne gminy.
By wiedział, komu potrzeba pomóc zorganizować wózek, kto potrzebuje tego czy tamtego. Chodzi o takie właśnie
dostosowanie mieszkań dla osób niepełnosprawnych.
Na bieżąco, żeby była osoba, która ma wiedzę o potrzebach na bieżąco. Bo proszę mi wierzyć, że są osoby czasami starsze, mające podobnie niepełnosprawnych członków rodziny i one kompletnie nie wiedzą, gdzie pójść, o co zapytać, kogo zapytać. Często są po prostu pozostawione, przynajmniej tak, to się zmienia, ja przyznaję sama widzę, że to się zmienia. Świadomość społeczna i te różne inicjatywy, one się zmieniają, to się poszerza, to idzie w dobrym kierunku.
Prędzej czy później te osoby do nas trafiają, bo albo opiekunowie mają koszty, albo mają zasiłki stałe z niepełnosprawności. I wtedy my ze swojej strony jako Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrujemy pod kątem całego wachlarza, który możemy zaproponować. Czy to jest środowiskowy dom, czy to jest stacjonarny dom, czy to są usługi opiekuńcze, czy to są specjalistyczne.
To tak przybyło.
Proszę Państwa, w ten czwartek w Bibliotece Miejskiej o godzinie 16 na Górze Czytelni ma być spotkanie na temat wypalenia opiekunów osób właśnie niepełnosprawnych. Oprócz tego ma być pani psycholog, ma być pielęgniarka. Mają być rozmowy na temat projektów, więc
czwartek
o 16 w naszej Bibliotece w Czelaciu. To organizuje Uniwersytet Trzeciego Wieku.
To ja nie zabieram Państwu czasu, bo Państwo mają swoje obowiązki. Bardzo proszę, tak jak mówię, w imieniu rodziców tych dzieci, które jeszcze nie są dorosłe, żeby na te przyszłe lata gdzieś tam w budżecie jakieś miejsca dla nich, dla tych naprawdę ciężko upośledzonych, takich, którzy funkcjonują na tyle samodzielnie, że się poruszają, no ale
czasami tam, prawda, jakiegoś takiego wsparcia potrzebują w takim funkcjonowaniu. Tak jak wiem, my nie prosimy o taką opiekę stałą na cały dzień, tylko o jakieś takie warsztaty, jak pani mówi, na przykład nie 3 godziny, żeby ci ludzie nie tracili kontaktu z innymi ludźmi, ze światem. Bo to, o czym pani mówiła, to wsparcie...
Ale w którymś momencie staniecie przed takim dylematem, a nie innym.
To prawda.
Albo my, bo już rodziców nie ma.
To prawda. To już jest to...
Kolejny, tak, kolejny. No właśnie, powiem szczerze, patrzyłam, bo teraz zrobiliśmy sobie statystykę, analizę, ile osób i jakie trafiają do domu pomocy społecznej, bo tutaj to jest akurat kolega zastępcy działka, ale ja palce we wszystko wkładam i z imion, i z nazw chcę wiedzieć, bo to są duże koszty dla gminy obciążeniowe. I teraz na 102 osoby, które mamy w placówkach, to większość jest umieszczonych właśnie z tego powodu, o którym pani mówi. Niepełnosprawni intelektualnie, zaburzeni psychicznie. Tyle mamy, Krzysiu, takich osób? 50 osób. To jest dużo. To są ludzie młodzi, 20, 30, 40, którzy żyją długo, bo w tamtych domach mają dobrą opiekę, żyją długo, często w rodzice nie żyją, nie ma kto tego dotować. Dlatego niepełnosprawność staje się naszą, miasto nasze się starzeje, nie tylko nasze zapoznanie. Niepełnosprawni, starsi i schorowani.
Ja mam do pani taką propozycję. Ja mam jutro dyżur radnego 15 w bibliotece na Musiała. Na Musiało się musiało przyjdzie Saturn.
Dechnęło
się. Nie, ale raz, że jest strajk, a dwa, że jeszcze właśnie chory jest. I ja nie
mogę zostawić taką...
W szkole gdzieś się mówimy.
Mogę zostawić swój numer telefonu, ja pomogę pani się skontaktować z jakimś radnym powiatowym. Być może też pomogę w kontakcie z rozmowami, bo uważam, że tam jest jedyna droga do osiągnięcia celu. Dlatego, że jeżeli gmina nie może za coś płacić, to nie zacznie za to płacić, choćby pani bardzo chciała, nawet bardzo nas prosiła. I nie umieści. My tu nie załatwimy nic, dopóki się nie zmieni prawo w Polsce. Nie ma co czekać na zmianę prawa w Polsce, bo to może potrwać 10-15 lat, bo jeszcze nie wiadomo, w ogóle się nigdy nie zmieni. Więc trzeba działać tu i teraz. I uważam, że trzeba działać tam, gdzie możemy, czyli w powiecie. I jeżeli pani sobie życzy, to ja mogę być takim łącznikiem między radnym powiatowym.
Tak, bo tak ja mówię,
a jeżeli pani chce podjąć inicjatywę sama, to pani sama zapewne może się z takim radnym umówić.
Z doświadczenia powiem panu, że nie tylko im więcej osób, ale jeśli wspólnym frontem, że się tak wyrażę, idą na przykład rodzice plus jakaś jednostka, w przypadku szkół innych spraw, to są szkoły, jeśli idą instytucje plus rodzice, to zawsze ma to większy sens i większą szansę na realizację. Bo jeśli idą sami rodzice, albo sama gmina, to też inaczej. Jeśli idziemy wspólnie i mówimy, proszę Państwa, jest taka potrzeba na przyszłe lata, będzie tylu i tylu tych niepełnosprawnych, takich i takich, i mamy uzasadnione podejrzenie, że tych miejsc dla tych ciężej upośledzonych będziemy potrzebować na 15, tak, za 2, 3, 4 lata, no to w tym momencie mamy taką wiedzę i działamy wspólnie, żeby te miejsca dla tych osób, prawda, znaleźć. Dlatego mówiłam o koordynatorze, ponieważ byłaby to osoba, która by dysponowała taką wiedzą, że w którym roku, w którym momencie, co, to, ile osób, jak, czego potrzebuje.
Koordynator, tylko ktoś...
Ja to tak nazywam, no bo nie ma takiej funkcji w Polsce, tak jak mówię. Podejrzewam, że nawet gdyby powiat chciał, to nie wiem, czy może ze względu na RODO. Bo tu nie chodzi o zbieranie danych wrażliwych, tylko tak jak mówię, imię, nazwisko, wiek, stopień niepełnosprawności.
To już dana wrażliwa, bardzo ważne,
bardzo ważne. No więc właśnie, tu jest problem ustawowy, prawda? A ktoś wyrazi zgodę, że nie ma problemu. Więc chętnie, my się czasami nie wyczuwam, bo ja już wyjemy w szkole przy szatni, więc przez Lilianę, więc...
Ale to Rada Powiatu też ma swoje komisje i podobną komisję i też odbywają się tego rodzaju posiedzenia. Tylko co wiem, to chyba nawet na swojej stronie powiat umieszcza, jakie są tematyki, w jakich terminach się spotkają. Są też otwarte zawsze i zawsze można pójść i zasugerować. Bo sprawy pewne niepełnosprawności są poruszane, tym bardziej, że to jest zadanie realizowane przez dużą jednostkę
powiatową. Tak jak pani mówi, osób przybywa, tak. Osób niepełnosprawnych z takich czy innych powodów przybywa i będzie przybywać.
Tak, to są dzienne placówki i stacjonarne placówki. O tym, czym pani mówi, świetlice, nie ma. Nie
dzisiaj nam wynikają szpitale dla dzieci psychicznie chorych, o czym my mówimy.
No ale tak jak mówię, chętnie wspólne działanie byśmy widzieli, tak jak mówię, rodziców plus państwa i czy nawet na do powiatu, żeby występować jako gmina, jeśli macie państwo
że tak powiem, poparcie czy wsparcie rodziców, to też inaczej wygląda, prawda? Tak jak my idziemy z Państwa wsparcia, to też inaczej w powiacie czy w województwie wtedy wygląda. Nie, że ktoś to coś tam, prawda, uchylał i wymyślił, tylko próbujemy coś zrobić dla tych ludzi. Dobrze, ja nie będę Państwu zabierać więcej czasu. Bardzo dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Pana Łukasza prosimy o kontakt z Panią Agnieszką. Radzenie dalszej tej sprawy. Dziękuję. Przechodzimy teraz do drugiego punktu. Mianowicie sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej za rok 2018. Marzę do rozpatrzenia za projekty. Projekt w sprawie przyjęcia raportu realizacji miejskiej strategii rozwiązania problemów społecznych dla miasta Przelać na lata 2016-2022 za rok 2018 oraz drugi projekt sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelaci za rok 2018. Bardzo proszę o
mój kolega radni się.
Ale materiał tak obszerny Państwo przekazaliście. Dobrze, że to nie są materiały papierowe.
No i jeżeli to jest załącznik do uchwały Rady i mamy pokazać wszystkie swoje zadania, to ja uważam, że powinniśmy być transparentni i Państwo powinniście widzieć wszystko. Czego Państwo nie wiecie, to zawsze pytacie, my z chęcią zawsze na każde pytanie odpowiemy, czy indywidualnie spotykając się z każdym radnym, czy na komisji. Ja bym mogła dużo mówić. Dzisiaj materiał przygotował mój kolega, oczywiście wspólnie. Ja bym chciała mu oddać głos, to jest zastępca dyrektora, bo zawsze wszędzie jestem ja, ale to jest po prostu, to jest moja prawa, lewa ręka i to jest człowiek, który zna każde jedno miejsce na terenie Przelać i uważam, że powinien się tutaj wypowiedzieć, bo on jest bardzo skromny.
Przygotowaliśmy dla Państwa materiał dotyczący sprawozdania działalności ośrodka. Zawiera on szereg działań. Głównym, wynika to z ustawy o pomocy społecznej, oczywiście i obowiązków przedstawienia przez kierownika ośrodka potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Więc zawarte informacje zawierają po pierwsze, pokazują szereg zadań, które realizujemy. To są nie tylko zadania dotyczące pomocy społecznej, ale ogólnie polityki społecznej w gminie. Bierzemy udział praktycznie w wielu komisjach, czyli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy prowadzimy zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy. Realizujemy program Rodzinka 2+ Senior. Także tutaj tych działań jest bardzo dużo. Ja nie będę ich wszystkich wymieniał, bo staramy się w sprawozdaniu zawrzeć pewne po pierwsze, wszystkie działania, które realizujemy, ale w szczególności dokonać pewnego porównania. Zwykle jest to porównanie 3-letnie, żeby Państwo mieli jakby wyobrażenie, jak to występuje. Ponieważ pomoc społeczna się zmienia. Zmienia się adresat, klient pomocy społecznej. To widać po ilości korzystających z pewnych form pomocy. Ta pomoc jest ukierunkowana już troszkę w inny sposób. Niestety robi się też pomocą społeczną niezwykle drogą i kosztowną z uwagi na to, że jest to wyspecjalizowana pomoc. Także no, na tej komisji już wielokrotnie rozmawialiśmy na temat usług opiekuńczych. To jest jeden z wielu tematów, które pokazują, że społeczeństwo mamy starzejące się i wymaga bardzo tutaj znaczącej pomocy w zakresie opieki w domu i funkcjonowania w domu. Natomiast dużo bardziej skomplikowaną i złożoną postacią właśnie jest pomoc na przykład domów pomocy społecznej. To jest wydatek rzędu 2 700 000 dla 122, bo tyle osób się przewinęło w danym roku. Natomiast w chwili obecnej to jest 102 osoby, które przebywają w domach pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej są bardzo drogie i drożeją w sposób zastraszająco szybko. To znaczy w ciągu 3 lat cena jednego pobytu jednej osoby potrafiła wzrosnąć nawet o 800 zł. Dzisiaj to są ceny na poziomie od 3000 do 4000 za osobę. Więc są to miesięcznie. Więc są to olbrzymie środki finansowe, które gmina ponosi, musi na utrzymanie, na pokrycie pobytu tych osób. A tak jak tutaj już wspomnieliśmy wcześniej, to są osoby szczególnie dotknięte, czyli mówimy tu o osobach z zaburzeniami psychicznymi, dziećmi niepełnosprawnymi właśnie intelektualnie, a tylko w niewielkim stopniu są to inne schorzenia somatyczne na przykład, bo po prostu tak jak mówię, no każdy budżet ma jakieś ograniczenia, więc wszystkim nie jesteśmy w stanie w wystarczający sposób pomóc, ale robimy co możemy, żeby żadna osoba, która tego tylko wymaga, tej pomocy nie została pozbawiona. Przedstawiliśmy Państwu oprócz wszystkich zadań, działań, które tam są zawarte, przedstawiliśmy również nasze potrzeby i oczekiwania. To są, odnoszą się właśnie do takich najważniejszych punktów. Do osób starszych, czyli usług opiekuńczych, one z roku na rok rosną i rosną ich koszty. Przedstawiamy kwestię domów pomocy społecznej, przedstawiamy kwestię rodziny wieloproblemowej, ponieważ prowadzimy tutaj, przez dwa lata realizowaliśmy program Eluszek, który w znaczący sposób podniósł kompetencje społeczne osób, które rodzin dzieci. Poprzez asystentów rodziny staramy się zapewnić jak najlepsze wsparcie tym rodzinom, aby ich uczyć tak naprawdę od podstaw, umiejętności gotowania nawet, czy nauczenia pewnych nawyków, zrobienia kanapek dzieciom. To są bardzo czasem proste rzeczy, natomiast w tym zakresie jest naprawdę jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Robimy też wszystkie działania możliwe, aby, jeżeli tylko sytuacja tego nie wymaga, dzieci pozostawały w rodzinie, ponieważ tu też z uwagi na przepisy z ustawy o pieczy zastępczej znacząco wzrosły nam koszty, to jest obowiązek gminy, za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zarówno w domach dziecka, jak i również w rodzinach zastępczych. Tutaj koszt wzrósł nam z 200 tysięcy w ciągu 3 lat na 700 tysięcy. Także mówimy tutaj o znaczących wzrostach. To nie wynika ze znaczącej liczby dzieci, tylko po prostu są progi, że w pierwszym roku płaci się 10%, później 30%, a po 3 latach 50%. Dzisiaj koszt pobytu dziecka w domu dziecka to jest 4600 zł. Więc gmina 2300 zł miesięcznie ponosi za dzieci, które są w czeladzie. Więc to są olbrzymie środki. Staramy się poprzez pracowników, tutaj również podnosić kompetencje, należy to do naszych obowiązków. Pracownicy socjalni muszą cały czas utrzymywać i zwiększać swoje umiejętności, kwalifikacje zawodowe, ponieważ staliśmy się od wszystkiego, tak? Czyli pracownik socjalny tak jest osobą, która musi sobie poradzić, musi być prawnikiem, psychologiem, mieć podejście empatyczne do klienta z jednej strony, musi mieć też element kontrolny, ponieważ nie ukrywajmy, że ludzie czasem nadużywają tej pomocy lub próbują pobrać pieniądze, które nie do końca im się należy. Pokazaliśmy również w tym dokumencie, jak się rozrósł nasz budżet. Dzisiaj to jest 37 milionów, po zapowiedziach rządowych 500 plus to będzie 43 miliony, a w przyszłym roku 50 milionów. Więc staniemy się chyba największą placówką w mieście, jeśli chodzi o budżet jednostkową. Natomiast jeśli chodzi o zatrudnienie, ono minimalnie są wahania, utrzymujemy praktycznie stały poziom, więc staramy się po prostu tymi osobami, którymi dysponujemy, w jakiś sposób realizować te zadania, żeby były one w jak najpełniejszy sposób i najlepiej wykonane. No nie wiem, jakie Państwo mają pytania może, bo ja tak mówię długo, natomiast...
Do tego obszernego materiału pytania. Macie Państwo pytanie? Każdy zapoznał się z materiałami.
Ten program Eluszek to jest edukacja ludzi szukających wsparcia. To jest program unijny, na który dostaliśmy wsparcie. Teraz wystąpiliśmy o kolejne projekty unijne. Już dostaliśmy 1,5 miliona złotych na otwarcie placówki wsparcia dziennego i kolejne już też wiemy 0,5 miliona złotych na rynku też kolejne 0,5 miliona organizacja pozarządowa, czyli przy otrzymanych, wyremontowanych obiektach w przyszłości też będziemy realizować tam zadania. Natomiast to, o czym mówiła ta Pani, byłoby bardzo fajne, to mogę powiedzieć w tym gronie, natomiast nie przewiduje tego żadna ustawa, żadna. W zasadzie takie organizacje pozarządowe przeważnie tworzą rodzice tych dzieci, interesują się, co dalej zrobić, żeby tak sobie nawzajem pomóc. I jakiś prężny rodzic, który zna się na przepisach prawa, a jest takich dosyć sporo, bo przecież znam rodziny w Katowicach i w Sosnowcu, które się złączyły i po prostu pozyskują różnego rodzaju środki finansowe, są tak zwane mieszkania chronione, ale to nie są mieszkania chronione, które mówią z ustawy o pomocy społecznej. Są takie mieszkania, które po prostu mieszkają takie osoby w tych mieszkaniach, ktoś im pomaga, środki finansowe na takie zadanie się otrzymuje, ale to są duże gminy, duże miasta na prawach powiatu, które mają duży budżet. U nas jest to nierealne.
Czyli tak naprawdę Pani powinna wejść w kontakt z ludźmi z Katowic, z Krakowa,
z Sosnowca, z Dąbrowy Górniczej.
Bo tam są takie... Pani należy do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.
Tak?
Znaczy należą, może chyba nawet jest tam jakiś zarządzie. To jest w przeradzie takie stowarzyszenie.
Nie, ja nie wiem, sprawie.
Nawet przez to stowarzyszenie coś tam mogą zadziałać.
No ale tak jak Anetka tutaj mówiła i wspominałaś wcześniej, nasze stowarzyszenia czeladzkie, które zresztą tu też wspominaliśmy, mówimy o niepełnosprawnych, nie są takimi, jakich ta pani mówi, czyli typu fundacje, pozyskiwanie środków. One właśnie skupiają się najczęściej na pomocy swojej wzajemnej, pozyskują od nas pewne środki w formie grantów czy dotacji i skupiają się w tym właśnie gronie. Natomiast no, nie są na tyle potężne, być może nie potrafią się przebić.
Ja jeszcze może dodam, że ten budżet, realizacja zadań, dlaczego nam jest tak obszerne sprawozdanie, ponieważ działania dzielimy na zadania własne, gminne o charakterze obowiązkowym, własne o charakterze nieobowiązkowym oraz zlecone gminie o charakterze obowiązkowym i nieobowiązkowym. Również mamy dotacje, to o czym podejmowaliście Państwo uchwały. Dotacje do wyżywienia dzieci w szkole, również mamy dotacje do zasiłków stałych dla osób niepełnosprawnych całkowicie. Mamy również zlecone zadania właśnie w przypadku wszystkich świadczeń rodzinnych. I to są zasiłki dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, to są wszystkie 500-ki, to jest 300 na każde dziecko. I to są również wypłata zasiłków pielęgnacyjnych. I taki budżet na dzień dzisiejszy z zadań zleconych jest dużo wyższy od zadań budżetu własnego gminy. Bo my mamy, w tej chwili patrzę na podział, mamy 38 milionów budżetu, z tego 14 milionów budżetu to jest udział zadań własnych. Reszta to są zadania zlecone gminie. Tylko, że państwo zlecając zadanie nie zapewnia środków finansowych na obsługę tego zadania i gmina ponosi koszty utrzymania tego zadania, obiektów i pracowników. Bo jeśli ja mam tylko na 500+, 1,5% na obsługę tego zadania, a zatrudniam 11 pracowników, płacę pocztę, czynsz, to mnie tego zadania starczy na dodatki dla pracowników i część poczty. Mamy też stricte zrobimy podział, ile tych środków jest, bo to też poprosił nas pan burmistrz, ponieważ mówię, zadań nam przybywa, pracowników jest tylu, ile w 2014 roku, taka sama jest liczba pracowników, czyli zostali dociążeni działaniami, a zmieniła się forma naszej pracy, no bardziej taką usługową, czyli musimy znać wszystkie problemy klientów, a z klientów, które mieliśmy, czyli rodziny problemowe, zostały nam niepełnosprawne, bezdomne, chore, bo rodziny są zaopiekowane środkami finansowymi 500+ i w zasadzie te, które nam rodziny zostały, to są rodziny w pieczy, które mają problemy wychowawcze i problemy w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Dlatego nie umieszczamy dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdzie nie ma takiej potrzeby, ponieważ rola asystenta jest taka, żeby z tymi rodzinami pracować i z pracownikiem socjalnym, żeby jak najdłużej utrzymać rodzinę w środowisku.
No i nie macie takiej kategorii, która kiedyś była potężna, bezrobotnych?
Nie ma już. Bo nawet proszę zobaczyć pracę społecznie użyteczną. Ile było ludzi z prac społecznie użytecznych? 120, potem 80, w zeszłym roku 70, a teraz
40
i nie ma chętnych.
Właśnie o to chodzi, że nie ma chętnych, bo ci ludzie się przyzwyczaili, że dostają wszystko za darmo.
Za darmo nie
robią. Jak przychodzą, to śmieją się, mówię o mojej instytucji, że oni by za takie pieniądze nie pracowali, nie opłaciłoby im się wstać. Stąd takie moje pytanie, czy nie ma takiej. Nie możemy zmusić, żeby, nie wiem, wyszli, pozbierali papierki, gniemy w śmiecia.
Instytucja, która ma aktywizować osoby bezrobotne i powiatowy urząd pracy. I ten dylemat, o którym pani radna mówi, to jest dylemat, odkąd pojawiła się kwestia bezrobocia, czyli 92 czy 93 rok. Czyli jednym słowem jest tak, powstał system rejestracji bezrobotnych, a za tym szły pewnego rodzaju przywileje, świadczenia, pieniądze. I właściwie każdy, kto stracił pracę, czy nie mógł tej pracy dostać, stał się bezrobotnym rejestrowanym, ale wśród nich znalazło się masę osób, które po prostu pracować nie chcą. Ale przychodzą do Urzędu Pracy w określonym czasie na wyznaczony termin, w ten sposób wyrażają gotowość do podjęcia pracy. Są gotowe?
są gotowe. Dostają skierowanie do pracodawcy. Kiedyś jeszcze biegali z kartkami, potwierdzali gotowość, więc jak taki pan operatywny zawsze miał tą samą ścieżkę, szedł do pierwszego sklepu, skończył na ulicy w ostatnim sklepie, bo oczywiście co robi, nie miał kwalifikacji, ani powiedział, panie, już jutro będę chorował, to każdy do świętego spokoju przybijał pieczątkę, skończyła się aktywizacja, prawda? Pojawił się drugi pojawiły się różne programy. Są w ewidencji bezrobotni, którzy mają za sobą 5-6 szkoleń, bo cały czas oni w świadomości, że mogą stracić pewne przywileje, potwierdzają, że chcą pracować. Tylko rzeczywistość jest taka, jak pani wyselekcjonuje te osoby? On przed urzędnikiem jest aktywny, a w otarciu z rzeczywistością pokazuje zupełnie coś innego. Mamy osoby, które trafiają do pracodawcy, pojawia się, wykona badanie, jest zdrów, pobierze ubranie robocze i tyle go w pracy widział, L4.
Na 32 stronie tego sprawozdania macie Państwo 2016, 17, 18, nie dodaliśmy 19, liczba osób, które korzystały z pomocy i liczba, kwota, która została przyznana tym osobom zasiłki celowe, czyli to, co daje gmina. I jeżeli prawie wydawaliśmy w 2016 milion złotych, a wcześniej 1,5 miliona, bo to było we wcześniejszych sprawozdaniach, a teraz mamy 508 tysięcy wydanych środków finansowych, to proszę zobaczyć, o połowę spadło. A w tym roku mamy 300 tysięcy. Czyli gmina na to, no naprawdę daje tym, państwu się może wydawać, o pijokom. Przepraszam, dostaje obiad. Dostaje, bo taki jest obowiązek, ciepły posiłek, ubrać i zabezpieczyć dach nad głową. Gmina to zabezpiecza w 100% dla wszystkich potrzebujących. Ale ograniczamy te środki finansowe gminy, bo to jest zadanie fakultatywne gminy, czyli dajemy na odzież, opał, ale tym, którzy nam naprawdę zostali już w tacy, naprawdę biedni z biednych. Nawet dajemy tym osobom, zwłaszcza przyglądamy się tym, którzy mają te dochody, ale one są niskie i nawet jeżeli ten dochód przekracza, to dajemy zasiłek specjalny, chociaż raz do roku na częściowe pokrycie zakupu opału, bo serce się...
Ile takich ludzi jest?
853 rodziny w zeszłym roku.
Rodziny.
No, osoby i rodziny. To mogą być pojedyncze osoby i rodziny.
Gospodarstwo.
853 gospodarstw.
Tak, tak. W ciągu roku. Średnio miesięcznie od 300 do 400.
Dobija nas coroczna zmiana przepisu, bo to jest przepisy w ośrodkach dla bezdomnych, gdzie musimy robić przetarg na usługi umieszczenia, bo w gminie nie opłaca się mieć swojego schroniska dla osób bezdomnych. Nie opłaca się. Prowadzą stowarzyszenia na terenie Będzina, Sosnowca, gdzie to mamy jeszcze Dąbrowy, Klucze, bo tam mamy kobiety. No więc nam się opłaca jako gminie bardziej zabezpieczyć ten pobyt, bo faktycznie płacę za miejsce. Tak, tak. Czyli nie płacę za gotowość, tylko płacę za faktyczne miejsce. No ale przez to sobie też te organizacje podśrubowały pobyt. Bo na przykład nie umieszczamy w domach pomocy społecznej takiej osoby bezdomnej, która no, ma podmrażone ręce i nogi, ale umieszczamy ją w schronisku, które kosztuje 100 zł dziennie, bo to jest specjalistyczne. Czyli zapampersują, zrobią co potrzeba koło takiej osoby, która wymaga opieki, pielęgnacji i dają jeść. No więc mówię, są przepisy, wymogi i tego nie przekroczymy. Natomiast kruszy się kadra. No, w tym roku odchodzi mi 8 osób, pracowników socjalnych 4 i powiem szczerze, nie mam chętnych na asystentów rodziny, mam 2 etaty. Jeśli Państwo słyszeliście, proszę, umieszczam bez przerwy na Facebooku, zapraszam, nie ma chętnych.
Jakie tam jest wynagrodzenie?
2600 zł brutto.
A na rękę?
1800. Na kwalifikacje musi być pedagogiczne,
kwalifikacje to ustawa, w momencie jak powstawały te ustawy, kiedy każde miejsce pracy było na wagę złota.
Specjalista pracy
socjalnej ma 2000. Kwalifikacje są
wysokie, natomiast no...
Pensje niskie.
Nie zmienić ustawy o pomocy społecznej, bo tam są stricte wymagania dla dyrektorów, tak, dla kierowników, dla pracowników socjalnych. I mieli zmienić, bo teraz Federacja Polskich Pracowników Socjalnych no, nie ma takiego siły przebicia jak nauczycieli, ale też strajkują, żeby zmienić przepisy. Ale no, póki co nikt tego nie zmienia, bo pracownikiem socjalnym może być osoba, która skończyła odpowiedni kierunek studiów. My mamy nasze kolegium, z którym współpracujemy, to zawsze tam macie kogoś, kto skończył, dajcie, bo jeszcze bo jest, może być po kolegium i po studiach określonych kierunków, a takich kierunek jest praca socjalna, kolegium pracowników służb społecznych, nauki o rodzinie, ale ze specjalnością socjologia,
pracą socjalną,
praca socjalna.
Przepraszam Pani, mogę na chwilkę? Z czego to wynika, że w 2018 roku znacznie spadła liczba osób, rodzin, które korzystają ze sił?
500+, tak. 500+, jak zostaje wypłacone, to 300 i to spadło, ponieważ nikt z naszej strony, te rodziny się już nie starają o zasiłki, bo tego 500 się nie wlicza do dochodu, mogłyby korzystać, ale nikt ich do gospodarstw nie zagląda i nie rozlicza, na co wydają. A Państwo też nie powiedziało, sprawdzajcie ich, na co wydają. Nie, to jest 500 dla rodziny.
Przejdźmy, proszę Państwa, do głosowania, bo za chwileczkę następna komisja będzie i Państwo mi tutaj ucieczam do następnej komisji. Projekt w sprawie przyjęcia raportu realizacji wszystkich strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Przelać na lata 2016-2022 za rok 2018. Członków komisji 6. Kto jest za przyjęcie projektu? Dziękuję. Przeciw nie ma. Wstrzymujących nie ma. Ilość 6. Opinia pozytywna. Proszę bardzo. I w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeladzie za 2018 rok. Kto jest za? Dziękuję. Wstrzymujących już członków 6. Opinia pozytywna. Państwu bardzo dziękuję za materiał. Bardzo obszerny, bardzo dokładny i również za pracę.
Dziękujemy.
Opiniowanie materiałów sesyjnych. Mamy pytania, sprawy? Pytanie burmistrz? Nie ma. Sprawy różne? Dziękuję. Zamykam posiedzenie komisji. Zapraszam.
Dziękuję.